między biegunami.
W programie Między biegunami zrobiło nam się troszkę monotematycznie, jeżeli chodzi o spędzanie wolnego czasu, bo ostatnio w naszym programie z Dorotą Szparagą rozmawialiśmy o długodystansowych marszach.
2650 km Via Alpina, ponad 1700 km szlak transkaukaski przez Armenię i Gruzję i dalej jest on wytyczany. No i Dorota ma pomysły na to, żeby kontynuować te długie wędrówki. Ameryka Południowa gdzieś tam po głowie chodzi. W obie strony zresztą główny szlak beskidzki, to też ponad 1000 km. No, można znaleźć sobie sposób na spędzanie wolnego czasu.
Zdecydowanie poznawanie świata. My zachęcamy i chcemy Państwa inspirować do tego, by poznawać świat, słuchając programu Między biegunami. Kuba Niziński.
Bartek Piziak. No i dzisiaj powinniśmy przeskoczyć chyba na jakieś rajskie wyspy, nie wiem, all inclusive albo inne turystyczne perełki, zacząć gdzieś tam na innych kontynentach odkrywać, a my nie. My na przekór, drodzy Państwo, wracamy do Krakowa.
Krakowa, ale w sposób, o którym jeszcze nie mówiliśmy tutaj na antenie Radia Kraków.
I ogólnie przymierzaliśmy się do tego tematu już od pół roku właściwie.
A ty się przymierzałeś do tematu, żeby zrobić taki wyczyn?
Nie.
Jak na
oj nie, mój drogi, no ja nie mam tyle wolnego czasu. Natomiast przymierzaliśmy się, żeby naszego dzisiejszego gościa do studia Radia Kraków do programu Między biegunami zaprosić, bo swój wyczyn zakończył on już przed kilkoma miesiącami. Natomiast cała wyprawa, bo w takich kategoriach musimy rozpatrywać tenże wyczyn, no trwała 4 lata. No i znamy takie historie. Wojtek Ganczarek kilka miesięcy temu u nas
podróży
był,
po Ameryce Południowej.
10 lat w podróży po Ameryce Południowej. A tutaj 4 lata też w podróży, ale ewenement na skalę, myślę, światową. Nie przesadzimy tutaj. Bo cała podróż, drodzy Państwo, 4 lata trwała w Krakowie.
Kamil Bąbel, dzisiaj gościem programu Między biegunami. Cześć, Kamil.
Cześć, dzień dobry.
Kamil, to była podróż? Nazwałbyś to podróżą? Zaraz będziemy tłumaczyć, o co chodzi.
Myślę, że można by nazwać to podróżą, chociaż bardziej pasuje tu rzeczywiście to słowo wyprawa. Taka piesza wędrówka po wszystkich ulicach w Krakowie.
No właśnie, powiedziałeś słowo klucz. Wędrówka po wszystkich ulicach w Krakowie. Drodzy Państwo, my zachęcamy teraz, spójrzcie na mapę Krakowa. To jest ponad 300, jeżeli dobrze pamiętam dokładnie, to jest 327 km kwadratowych chyba, jeśli chodzi o powierzchnię Krakowa. A jeżeli się mylę, to zaraz to skorygujemy. Natomiast spójrzcie na mapę miasta Krakowa i wyobraźcie sobie wszystkie ulice, skwery, place, które nasz gość, Kamil Bąbel, przeszedł po prostu pieszo. Skąd pomysł, Kamil, na taki wyczyn?
Ja ogólnie nazwałbym się takim poszukiwaczem przygód, czyli człowiekiem, który potrzebuje od czasu do czasu zrobić coś nietypowego, żeby dostarczyć sobie emocji, adrenaliny, trochę satysfakcji z osiągnięcia jakiegoś celu. I powiedziałeś wcześniej, że nie podjąłbyś się tego wyzwania, bo nie masz na to czasu i ja podszedłem do tego dokładnie w ten sam sposób. Nie mam czasu, żeby wziąć pół roku urlopu, wyruszyć w pierwszą podróż na Gibraltar. I zamiast tego stwierdziłem, że mogę przez najbliższe lata codziennie, czy tam kilka razy w tygodniu realizować ten cel bez opuszczania granic własnego miasta, czyli pokonywać te kolejne kilometry, tak jak gdybym pokonywał Europę wszerz, a jednak nie rezygnować z tych wszystkich obowiązków, które mam na co dzień.
Czyli chodziło o samochodzenie właściwie, tak?
Tak.
Bo ten Kraków był jakby narzędziem trochę.
Dokładnie tak. Chodziła mi po głowie właśnie jakaś piesza wędrówka wtedy.
Taka przez Europę.
Tak, daleka piesza wędrówka i brakowało mi właśnie takiego wyzwania, czy też wędrówki. Podjąłem się właśnie przejścia tych wszystkich ulic w Krakowie, żeby z jednej strony zaspokoić swoją potrzebę aktywności fizycznej, ale z drugiej strony potrzebę właśnie osiągnięcia długoterminowego, odległego celu, który nie jest łatwy do osiągnięcia dla przeciętnego człowieka.
Słuchaj, ale musimy jeszcze wrócić do genezy tego pomysłu, bo ja pamiętam taką historię przed kilkoma już laty. Mój kolega wtedy z pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, dzisiaj profesor Piotr Trzepacz,
przejechał... Pozdrawiamy.
Tak, który też był gościem naszego programu i serdecznie pozdrawiamy. Przejechał na rowerze i zinwentaryzował wszystkie graffiti dotyczące krakowskich klubów sportowych.
Ale przyjechać na rowerze Krakowie. To dziecinada właściwie.
No tak, ale wiesz, żeby przyspieszyć troszeczkę ten proces, bo to była część jego pracy naukowej w efekcie i zresztą projekt, który odbił się bardzo szerokim echem.
Przepraszam cię, że to powiedziałem, że to dziecinada.
Szerokim echem w całej Polsce i też jako taka ciekawostka po prostu, że taki temat można wziąć na tapetę jako badania też naukowe. No i też ciekawostka jako swego rodzaju strefy wpływów w Krakowie, kibiców poszczególnych klubów. Natomiast Kamil, skąd u ciebie pomysł, żeby przejść wszystkie ulice? Bo rozumiemy, nie musiałeś brać pół roku urlopu, musiałeś logistyki całej opracowywać, tutaj przygotowywać się, bo mogła to być forma spacerów, tak jak wspomniałeś, kilka razy w tygodniu wytyczałeś sobie poszczególne ulice i ruszałeś w Kraków. Ale skąd pomysł?
Pomysł zrodził się z inspiracji Matta Greena. Matt Green to jest taki człowiek, który właśnie przeszedł wszystkie ulice w Nowym Jorku. On wprawdzie robił to na pełen etat, czyli jakby
dzień w
nie
dzień
pracował,
wędrował.
Tak, dzień w dzień wędrował, spał u ludzi na kanapach, bo jakby nie miał swojego mieszkania, więc nie ograniczało to go jakby,
żeby wracać
w którym miejscu, tak, do którego miejsca wrócić. I jeśli dobrze pamiętam, przez około 8 lat zwiedzał Nowy Jork. Ja się dowiedziałem o jego pomyśle tuż przed jego zakończeniem. Zostały mu jakieś tam ostatnie kilometry do przejścia. I ponieważ właśnie wtedy byłem w tym procesie szukania takiego pomysłu na taką wędrówkę, stwierdziłem, okej, można to odtworzyć w Krakowie. Później, dużo później dowiedziałem się, że takich ludzi na świecie jest bardzo dużo. Powiedziałeś o tym, że to jest ewenement, ale ludzi, którzy zwiedzają swoje miasto pieszo, jest przynajmniej kilka tysięcy, tak podaje portal, który służy właśnie, jest specjalna aplikacja do tego, żeby rejestrować swoje wyniki w tego typu wyzwaniu. Ostatnio dwa miesiące temu, może trzy, jeśli dobrze pamiętam, Marta, wypadło mi nazwisko teraz, ale w Poznaniu przeszła właśnie wszystkie ulice Poznania. Przed zakończeniem mojego projektu była też dziewczyna...
Jasne, nie, tutaj nazwiska nie są...
Gdańsku, która przeszła Gdańsk, ale co ciekawe, przeszła go dwa razy. Okay. Najpierw zrobiła to po raz pierwszy, a potem stwierdziła, że powtórzy to, żeby sobie utrwalić.
Czyli jako Polacy nie jesteśmy tutaj jakąś grupą specjalną, tylko te pomysły gdzieś na świecie już bywały realizowane i...
Ale tak ja i tak uważam, że to jest ewenement.
Znaczy nie, no bo ja powiedziałem ewenement w odniesieniu do twojego wyczynu, bo chyba w Krakowie przed tobą nie było kogoś, kto Kraków zszedłby wzdłuż i wszerz.
Myślę, że nie. Przynajmniej nie udało mi się znaleźć żadnej takiej informacji.
To są ciekawe też historie, jeżeli udaje się przejść swoje miasto, czy w inny sposób gdzieś tam, nie chodzi oczywiście o bicie rekordów, bo myślę, że to nie było twoim celem, ale w jakiś sposób zapisać się troszeczkę w historii tego typu wyczynów, bo wspomnijmy też naszego gościa Sławka Muturiego, który za cel postawił sobie nie tylko odwiedzenie wszystkich krajów na świecie, ale Sławek jako pierwszy człowiek, no chyba na całej kuli ziemskiej, odwiedził wszystkie kraje świata dwukrotnie. Więc można...
Można powiedzieć. Ja muszę troszkę technicznie jeszcze cię podpytać o kwestię tego wyczynu przechodzenia ulic Krakowa. Dobra, wziąłeś mapę i zacząłeś... I jak do tego podszedłeś? Podzieliłeś ją na sektory, czy...
Inaczej, zapytajmy. Gdzie mieszkasz i czy zacząłeś od swojej dzielnicy, w której mieszkałeś i stwierdziłeś, no dobrze, no to zacznę od swojej dzielnicy, no bo chcę ją lepiej poznać.
Rozpoczęcie tego projektu było bardzo spontaniczne. To znaczy, kiedy ta myśl pojawiła mi się w głowie, ja wiedziałem, że muszę wyjść na pierwszy spacer, potem się zastanowię rzeczywiście, jak to technicznie rozwiązać, żeby mieć ten pierwszy krok za sobą. I myślę, że to jest też taka... rada dla wszystkich podróżników, którzy chcieliby zrealizować jakiś pomysł, że jeżeli chcesz gdzieś pojechać, no to najpierw kup sobie bilet, potem się będziesz zastanawiał, co tam zobaczysz, co zwiedzisz. Więc wyszedłem na ten pierwszy spacer i to rzeczywiście było, wtedy mieszkałem na ulicy Praskiej. W czasie mojego projektu dwa razy się przeprowadziłem, więc to też mi trochę pomogło w zwiedzaniu miasta. I po tym pierwszym spacerze na początku rysowałem sobie te trasy na takiej papierowej mapie. Myślałem, że to będzie takie fajna zabawa, ale potem się szybko okazało, że dokładność takiej papierowej mapy z jednej strony nie jest... Tak, jest zawodna, z drugiej strony przez kilka lat powstają pewne ulice, inne znikają, więc ta konieczność aktualizacji byłaby dość trudna w takim przypadku i przerzuciłem się na rejestrowanie tych swoich przejść jakby na takiej mapie online. Dodatkowo ze strony Zarządu Dróg Miasta Krakowa po prostu pobrałem sobie wykaz wszystkich ulic, które w mieście są, żeby po prostu odznaczać sobie,
wykreślać,
które już udało mi się przejść.
Kamil Bąbel dzisiaj o swojej podróży przez Kraków wszystkimi ulicami miasta.
Czteroletniej.
Między biegunami, tak jest, czteroletniej. To jest program Między biegunami w Radiu Kraków. Kamil Bąbel dzisiaj w programie Między biegunami o czteroletniej podróży ulicami Krakowa. Kamil, opowiadałeś, jak podszedłeś do tego technicznie, że pierwsza mapa papierowa, później mapa cyfrowa i zaznaczałeś. Czy chodziło o to, żeby przejść też każdą ulicę od początku do końca?
Dokładnie tak. Każdą ulicę od początku do końca, do tego wszystkie ścieżki w parkach, lasach, na cmentarzach, które są na oficjalnych mapach. Wiadomo, aleje, parki, place, mosty, bulwary. Jakby cała publiczna przestrzeń, po której można chodzić, z niej trzeba było wykluczyć oczywiście autostrady, drogi szybkiego ruchu i drogi z zakazem ruchu pieszych oraz zamknięte osiedla, które jakby trudno się na nie dostać.
Dostałeś już zaproszenie do pracy w Urzędzie Miasta?
Nie dostałem, natomiast ciekawa sytuacja miała miejsce na moim ostatnim spacerze, to była ulica Ostatnia.
Bardzo ładnie ją sobie wybrałeś. Tak. Widzieliśmy film z tego twojego przejścia ulicy Ostatniej w Krakowie.
Dokładnie, tam rzeczywiście pojawili się przedstawiciele Urzędu Miasta, którzy wręczyli mi taką pamiątkową tablicę z nazwą ulicy Ostatniej. Powiedzieli mi też, że czeka ich to samo wyzwanie, bo muszą zewidencjonować wszystkie ulice w mieście, więc będą musieli rzeczywiście wszystkie przejechać i gdybyśmy się wcześniej dogadali, mogłoby to pójść sprawnie.
Czy nie łatwiej było Kamilowi złożyć, drodzy urzędnicy, ofertę pracy po prostu?
Ale Kamil to zrobił potajemnie jeszcze, wiesz.
No, w którym momencie twoja podróż zaczęła być obserwowana gdzieś przez obserwatorów takich zewnętrznych, niekoniecznie rodzinę, znajomych, no bo na pewno twój projekt wzbudzał zainteresowanie. Publikowałeś też informacje bodajże na Twitterze. A w którym momencie zyskałeś takich obserwatorów zewnętrznych?
Tak, pierwszy taki moment to było po przejściu 1/3 miasta, 33%. I wtedy rzeczywiście pojawiły się pierwsze publikacje medialne na ten temat.
Zaczęto się traktować poważnie.
Tak,
ten ktoś może to zrobić.
Bo rzeczywiście jest tak, że te początki są trudne, żeby kogoś przekonać, że będę realizował to przez kilka lat i w jakiś sposób dopnę swego. To tak jak z każdym projektem. Na początku jest dużo sceptyków, że to może się nie udać, że mogę zrezygnować w trakcie, ale jednak po tej 1/3 ludzie stwierdzili, że to rzeczywiście już idzie w dobrym kierunku. I im bliżej realizacji celu, to jakby tych, powiedzmy, obserwatorów było coraz więcej.
Myśląc o przejściach, czyli tak, przechodziłeś od początku do końca każdą ulicę, ale nie odpowiedziałeś mi na to pytanie, czy na sektory podzieliłeś później miasto, bo na początku była swoja okolica i tak dalej.
Wiesz, jak po prostu dobrać, gdzie wybiorę się na kolejny spacer, bo to jest ważne, na przykład jaka pogoda towarzyszy mi wędrówce, twój odbiór w ogóle potem
ale
danej
powoli,
dzielnicy.
Ale powoli.
Tak, rzeczywiście jest dużo czynników i kryteriów, które wpływają na podjęcie decyzji o tym, w które miejsce się udam danego dnia. Ale nie było podziału, bardziej rozrastało się to w formie takiej sieci pajęczyny, czyli zaczynając od środka rozszerzałem ten swój zasięg, poruszałem się coraz dalej, także w efekcie na koniec te ostatnie miesiące to było chodzenie po obrzeżach miasta. I rzeczywiście to też był trochę błąd, bo gdybym od początku rzeczywiście podzielił sobie to na jakieś tam wycinki i zarówno tak, realizował spacery bliżej miejsca zamieszkania, jak i te na obrzeżach miasta, byłoby łatwiej na koniec, bo rzeczywiście sama wyprawa na
obrzeża, tak.
Do Nowej Huty, Tyńca czy do Swoszowic, to już zajmuje prawie godzinę w jedną stronę, trzeba więc doliczyć jakiś sposób dotarcia w to miejsce. No i jak już się poświęci 2 godziny prawie na dojazd, no to też nie ma sensu tam spacerować przez 30 minut. Więc rzeczywiście na koniec poświęcałem już w zasadzie całe weekendy. To był taki full time, czyli 5-6 godzin spacerów, sobota, niedziela. No bo już taki wypad popołudniowy nie miał za bardzo sensu.
Jak dokumentowałeś swoją podróż?
Poza tym, że rejestrowałem każdą trasę za pomocą GPS-u i potem sobie właśnie nanosiłem na tą mapę online, to robiłem głównie zdjęcia różnych ciekawych rzeczy, które w przestrzeni jakoś wpadły mi w oko i stwierdziłem, że warto je uwiecznić.
Ale zdjęć wszystkich tabliczek z nazwami ulicy w Krakowie nie masz takiej bazy?
Nie, ale wszystkie tablice koniec Krakowa... mam nadzieję, że udało mi się zapytać.
Kamil, chodziłeś po Krakowie, też obserwowałeś ten Kraków, bo to nie chodziło tylko o to, żeby przejść, tylko dookoła się rozglądać. Jak ten Kraków wygląda? Bo on jest, mam wrażenie, wiesz, no my znamy pewne obszary tylko tam, gdzie mieszkamy, plus centrum i właściwie to jest tyle.
Rzeczywiście jest tak, że jako ludzie poruszamy się swoimi utartymi ścieżkami i czasem wystarczy pójść jedną uliczkę dalej, żeby odkryć coś ciekawego. Ja w ogóle z wykształcenia jestem socjologiem, więc mnie bardzo interesowało to, w jaki sposób ludzie zachowują się w mieście, jak mieszkają i jak te relacje wpływają na to, jak kształtowana jest tkanka miejska. I przez te 4 lata, ja przypomnę, że przeżyliśmy pandemię, wojnę i różne inne sytuacje życia społecznego, które można dostrzec w przestrzeni miejskiej. I nawet pokusiłem się kiedyś o takie stwierdzenie, że gdyby rzeczywiście dużo czasu spędzać na zewnątrz, spędzać na ulicy, to nie potrzebujemy radia, telewizji, internetu, żeby dowiedzieć się o wszystkich najważniejszych informacjach, które w mieście się dzieją.
I to jest też takie spojrzenie na miasto właśnie.
Tak. W ogóle miasto nie jest czymś stałym. To jest taka moja obserwacja, że to jest taka żywa tkanka, że ona cały czas ewoluuje i niezależnie od tego, w jakie miejsce my się udamy, to jeśli pójdziemy tam kilka miesięcy później, to miejsce może wyglądać zupełnie inaczej.
Często zatrzymywałeś się na krakowskich ulicach, żeby właśnie porozmawiać z mieszkańcami tych miejsc, czy może w momencie, w którym zacząłeś być rozpoznawalny jako ta osoba, która wędruje ulicami Krakowa, to oni zaczepiali ciebie i do ciekawych rozmów tutaj dochodziło?
Przyznam szczerze, że nie. Rzeczywiście już po zakończeniu projektu zdarzały mi się takie sytuacje, że ktoś rzeczywiście mnie zaczepił i chciał o tym porozmawiać. Natomiast w trakcie rzeczywiście ten zasięg może nie był aż tak duży, żeby ludzie jakoś tam mnie rozpoznawali na ulicy, co też mnie bardzo cieszyło, bo mogłem pozostać anonimowy i
mogłeś przejść więcej ulic.
Tak. Natomiast druga sprawa z tym związana jest taka, że według mnie ludzie w ogóle bardzo mało czasu spędzają na zewnątrz i te ostatnie miesiące, kiedy spacerowałem po obrzeżach, to ja bardzo rzadko spotykałem kogoś w trakcie swojej wędrówki. Natomiast zgubiłem teraz wątek, od czego...
Czy były możliwości spotkania, czy rozmawiałeś z ludźmi?
Tak, więc zdarzało się to bardzo rzadko, częściej rzeczywiście z mojej inicjatywy. Chociaż zdarzyła mi się raz taka też dość komiczna trochę sytuacja, kiedy szedłem ulicą, taką ślepą uliczką. I ślepe uliczki mają to do siebie, że no jakby trzeba dojść do końca i wrócić, co dla zewnętrznego obserwatora jest dość no nietypowe.
Że ktoś idzie i za chwilę wraca, tak, no nie? Tak, albo tak. Szuka czegoś, albo no nie wiadomo, zgubił się.
I rzeczywiście zaczepiła mnie wtedy taka starsza pani, no właśnie z pytaniem, czy ja może szukam kogoś, czy się zgubiłem. Ja odpowiedziałem, że nie, że po prostu mam taki projekt, że chcę przejść wszystkie ulice w Krakowie, a ona akurat jakby niosła jajka gdzieś tam ze sklepu. Powiedziała, aha, ja zamierzam upiec ciasto.
Pamiętasz, na jakiej to ulicy było?
Nie pamiętam dokładnie teraz nazwy, ale to był okolice targowiska...
No dobrze, jakiś targ w Krakowie. Kamil Bombel dzisiaj w programie Między Biegunami. Kamil Bombel, program Między Biegunami, dzisiaj o wszystkich ulicach Krakowa w jednym programie, ponad 2000, blisko 3000 kilometrów. Natomiast Kamil, co byś podpowiedział urzędnikom, tak spoglądając na te ulice? Czy tych absurdów podczas chodzenia po Krakowie zdarzyło się wiele? Bo ja mam wrażenie, że piesi są tak po macoszemu troszkę traktowani w niektórych miejscach miasta.
To jest w ogóle bardzo trudne pytanie. W ogóle właśnie po tej pierwszej takiej fali medialnej, właśnie po jednej trzeciej przejścia jednej trzeciej ulic, dostałem rzeczywiście telefon z Urzędu Miasta. To było bardzo fajne z ich strony, że oni chcieli zapytać mnie jako osoby, która przeszła już taką część miasta,
o to,
jak się, jak się chodzi po mieście. I rzeczywiście dość długo rozmawialiśmy na ten temat. Oczywiście jest tak, że są miejsca, w których chodzi się trudno. Chodniki są nierówne albo nie można przejść, bo
nie
są
ma chodników
zastawione.
Czasami,
tak, nie ma chodników.
Albo samochody stoją.
Samochody stoją, nie ma pobocza na przykład. No i wiadomo, jest dużo takich miejsc, ale też tak jak powiedziałem, w tych miejscach też nie ma za bardzo pieszych. Rzeczywiście, jeśli my myślimy o tych miejscach, które utrudniają ruch, to są te miejsca, którymi wszyscy się poruszają i zazwyczaj o tych miejscach gdzieś tam się mówi, że trzeba tam coś naprawić albo załatać i tak dalej. Dla mnie, jeśli chodzi o... No ale to też jest perspektywa młodego mężczyzny aktywnego, który jakby sobie poradzi z jakimiś przeciwnościami. Jeśli byśmy mieli osobę jakąś ze specjalnymi potrzebami, to było to, by to znacznie trudniejsze, bo wiadomo, że jakby taka aktywna osoba poradzi sobie, jak...
Jak nie, trzeba, to nawet
jak trzeba, to przeskoczy dziurę, nie? Ale... Z jednej strony jakby zauważyłem na przykład wiele ulic, które nawet nie mają w ogóle nawierzchni, nawet takiej dla samochodów. To są już takie miejsca, gdzie rzeczywiście nikt nie zagląda. I z perspektywy przejścia całego miasta uważam, że nie wiem jak to ująć, ale trzeba poprawiać pewne rzeczy, ale to nie jest tak, że nagle mamy
wszędzie
tragedię.
Wszędzie ta infrastruktura,
nie?
musi po prostu w pełni powstać.
Tak, że to tak? musi stopniowo się rozwijać. Wiadomo, trzeba poprawiać co jakiś czas jakieś miejsca, chodniki, ulice, drogi, drogi dla rowerów, wiadomo.
Tak dalej, cały czas na czym trzeba pracować.
Tak.
Najśmieszniejsza nazwa ulicy? Albo która najbardziej zaintrygowała?
No oczywiście wszyscy znają Podziemie Działkowe Dół, więc to nawet nie trzeba wspominać.
Byłeś tam w poniedziałek?
Chyba nie, chyba jednak nie.
Na wszelki wypadek.
Tak, ale taka ulica, która utkwiła mi w pamięci, może nie jest śmieszna, ale ma dość ciekawą nazwę, to jest ulica Przełazek, która odzwierciedla to, czym w ogóle jest ta ulica, bo to jest taki strumyk, przez który przerzucona jest taka kładka, przez którą rzeczywiście można tylko przejść i pewnie stąd.
A najkrótsza ulica?
Pewnie krótka.
Z najkrótszą ulicą jest taki problem, bo najdłuższa to oczywiście Jagiellońska, tam 9,3 kilometra, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast krótkie ulice są tak krótkie, że ciężko, myślę, że nawet...
GPS nie zareagował. Tak.
Określić, która jest najkrótsza, bo rzeczywiście są takie ulice, które mają 20 metrów i jest ich naprawdę sporo. Więc nie wiem, która rzeczywiście z nich jest najkrótsza.
Skończył się projekt, ten projekt. Jakie masz podejście do nowych ulic? No bo rozwija się miasto, mówi się o kolejnych projektach, które są budowane, no i tam powstają kolejne ulice. I co z tym pantem?
Projekt się skończył, więc nie będzie już kontynuowany. To okay. Jest odpowiedź na pytanie, ale rzeczywiście w trakcie projektu zdarzało mi się tak, że powstała jakaś nowa ulica, której nie miałem wcześniej w wykazie, albo też zniknęła, bo też się takie sytuacje zdarzają, że ulica zmienia się w osiedle i nagle, nagle nie ma jej na mapie. Więc myślę, że tak może nie kilkanaście, trochę więcej razy musiałem aktualizować ten swój spis o te ulice, które powstają, o te, które znikają oraz o te, które zmieniają swoją nazwę, bo takich rzeczywiście też w ostatnim czasie było dużo.
Słuchaj, Kamil, musimy cię teraz podpytać, skoro program Między Biegunami jest o podróżach, o turystyce, to musimy cię podpytać jako turystę, jak zmieniło się na przykład twoje postrzeganie różnych dzielnic Krakowa, różnych miejsc w Krakowie, w momencie, kiedy ty przeszedłeś cały Kraków i tak całościowo możesz na miasto spojrzeć. Masz takie swoje refleksje, że na przykład, nie wiem, dawniej Prądnik Czerwony oceniałeś sobie jako dzielnicę, do której nie masz ochoty się w ogóle zapuszczać, jechać tam, czy cokolwiek tam robić, a teraz są miejsca, w które byś chętnie zahaczył. Albo może jeszcze jakieś inne. Masz refleksje, które po tych 4 latach wędrowania po Krakowie pojawiły się.
Tak. Rzeczywiście jest tak, że po przejściu tych wszystkich ulic zupełnie inaczej patrzę na to, jak wygląda miasto, bo wcześniej no było tak jak w przypadku wielu ludzi, czyli postrzegamy na przykład jakiś obszar czy dzielnicę na podstawie kilku punktów, które w tej dzielnicy znamy. Natomiast ta wędrówka uświadomiła mi z jednej strony to, że te obszary są bardzo różnorodne, czyli jeden różni się od drugiego. Nam się wydaje, że miasto jest wszędzie takie samo, ale te różnice, czy to w architekturze, czy w ilości zieleni, czy w innych jakichś elementach przestrzeni, pokazują nam, w jakim miejscu jesteśmy. I rzeczywiście jest tak, że gdybym był, mówiąc wprost, zrzucony w jakieś miejsce na mapie Krakowa, to rozglądając się po okolicy mniej więcej wiedziałbym, w jakim miejscu w mieście się znajduję.
A było takie miejsce, przez które przechodziłeś i pomyślałeś, wow, tutaj to bym chciał mieszkać.
Czekaj, ja chciałem rozbudować to twoje pytanie.
I dlaczego to Nowa Huta?
Nie, bo Kamil wspomniał, że w czasie swojej całej tej 4-letniej wyprawy przez Kraków, czy po Krakowie, dwukrotnie zmieniał miejsce zamieszkania.
No właśnie,
dwa razy się
przeprowadzałeś.
Mhm. Czy twoja wędrówka miała wpływ na te przeprowadzki?
Odpowiem, że nie. Pomogła mi zrealizować projekt. To znaczy przeprowadzenie się w inne miejsce powodowało, że miejsca, w których wcześniej nie byłem, by trochę bliżej, więc ułatwiło mi to realizację, ale nie wybierałem rzeczywiście tych miejsc na podstawie
twoich obserwacji.
Moich obserwacji, ale rzeczywiście za drugim razem, jak się przeprowadzałem i zobaczyłem ogłoszenie mieszkania i tam było zdjęcie bloku z zewnątrz, z ulicy. Ja tak popatrzyłem, wiem, które to jest okno.
Okej, okay. Ale to wracając do mojej części pytania, czy jest takie miejsce w Krakowie, przez które przechodziłeś i pomyślałeś właśnie sobie?
Wiesz co, było kilka takich miejsc, gdzie rzeczywiście pomyślałem sobie, że fajnie byłoby tu mieszkać, ale z perspektywy czasu tak myślę, że to są takie miejsca rzeczywiście o takim trochę idealistycznym, jak się prowadzi takie idealistyczne życie, nie? Że tu gdzieś tam właśnie miejsce, które jest trochę oddalone od zgiełku miejskiego, gdzie jest cicho, zielono, nie ma właśnie za dużo jakichś ludzi, którzy się kręcą wokoło.
Taka miejska Arkadia.
Tak, taka miejska Arkadia. I rzeczywiście jest tak, że trzeba sobie zrównoważyć jakby potrzeby takie bardziej swoje mieszkaniowe z praktycznymi, czyli właśnie kwestia dojazdu, no bo no tak. To jakby troszkę...
Bo Arkadia jest na uboczu.
Tak. Zazwyczaj.
Trzeba mieć tam jakiś samochód czy coś takiego, więc to jest jakiś taki aspekt, na który trzeba zwrócić uwagę, więc nie myślę już o tym w ten sposób.
No dobrze, a zapytam cię trochę przewrotnie. Jak przyjeżdżają teraz do ciebie, do Krakowa znajomi, to jakie są trzy miejsca, w które zabrałbyś ich w Krakowie po przejściu całego Krakowa?
No oczywiście Huta.
Tutaj no, Kuba tutaj, wiesz,
czekałem na ten moment.
Szczególnie mi się podobają tam okolice ulicy Powiatowej, Bardosa, czyli już powiedzmy za rejonem Starej Huty zabudowań. Drugie miejsce, no to koniecznie Tyniec. Ulice w Tyńcu są przepiękne i ten kontrast, gdzie z jednej strony mamy willę za kilka milionów, a obok starą drewnianą chatę, która się już wali, to jest dość ciekawe przeżycie. I to też jest takie miejsce, które rzeczywiście sprzyja spacerom. Tam jest bardzo cicho, mamy lasy tynieckie, gdzie możemy się udać rzeczywiście na jakieś
podgórki tynieckie,
tak, dłuższą wędrówkę. I trzecie miejsce... Myślę, że trzecie miejsce, to tak, które bardzo zapadło mi w pamięć, to jest cmentarz Krzyży w Górce Kościelnickiej. Dość nietypowe miejsce, szczególnie w późne zimowe wieczory może wydawać się dość straszne, ale rzeczywiście wokół cmentarza i kościoła w Górce Kościelnickiej powstał tak zwany cmentarz krzyży, czyli ówczesny proboszcz, zaczął zbierać stare krzyże cmentarne, które ktoś wyrzucił na cmentarny śmietnik i stawiać je właśnie wzdłuż drogi, powodując, że to jest takie dość ciekawe i nietypowe miejsce.
To miejsce faktycznie już jest bardzo na uboczu.
Tak.
Przypomina mi się cytat z kultowego filmu i ukazał im się las krzyży, ale nie brnijmy.
Miałeś czas na oglądanie, bo mówiłeś, że oglądałeś, że to strasznie długo trwało, ale czy było takie dni na przykład, że zaliczałeś te ulice po prostu?
Dokładnie tak. Wszystko zależało od tego, jaki mam nastrój, jaka jest pogoda, ile mam czasu i rzeczywiście było tak i są takie miejsca w Krakowie, które trzeba po prostu przejść, tam nie ma nic ciekawego, idzie się wzdłuż.
O te miejsca nie będziemy pytać, bo nie chcemy robić przykrości mieszkańcom tych okolic.
Słuchajcie, Kamil Bąbel dzisiaj w programie Między Biegunami. Powoli zbliżamy się do końca. Jeżeli chodzi o pewnego rodzaju wyczyny, to jest dopiero początek opowieści Kamila, bo pewnie moglibyśmy tutaj rozmawiać zdecydowanie dłużej. I uwaga, teraz Kamil, to nie jest twój pierwszy nietypowy wyczyn, bo ty poza anteną nam mówiłeś o maratonie biegnąc do tyłu. Ja miałem problem z biegnąc do przodu. O jeżdżeniu na rowerze do tyłu, 24-godzinnym.
Ale na wstecznym?
No właśnie.
Jeżdżenie na rowerze do tyłu polega na tym, że siedzi się na kierownicy i pedałuje...
Zaczekaj, i gdzie jechałeś tym rowerem wtedy?
Jeździłem wtedy w Puszczy Niepołomickiej przez część dnia, a potem wałami wyślanymi właśnie z Niepołomic aż do Błoni i potem jeszcze kółka na Błoniach.
Czyli wiślana trasa rowerowa.
Zaliczona na wstecznym rowerem.
Tak. Drodzy Państwo, jak spotkaliście wtedy tego rowerzystę, tak, to był Kamil Bąbel.
Całkiem tutaj normalnie się nam rozmawia. Kamil.
Chociaż siedzi tyłem, nie wiem dlaczego.
Masz jakieś takie pomysły jeszcze, które gdzieś ci tam kiełkują w głowie?
Przyznam szczerze, że na ten moment nie, ale to jest tak, że jak taki pomysł wpada mi do głowy, to ja od razu zaczynam to robić.
Realizować.
Jak coś takiego wpadnie mi do głowy, to na pewno słuchacze się dowiedzą.
Gdzie cię można, mój drogi, obserwować, żeby o tych twoich pomysłach poczytać, zobaczyć, może dołączyć się, bo już chciałem się pytać, czy tak jak do Forresta Gumpa podczas jego przebiegnięcia Stanów Zjednoczonych, w filmie oczywiście, dołączały się do ciebie też różne postronne osoby, ale wiemy, że raczej nie. Ale może to jest okazja do tego, żeby przy kolejnych projektach tak się stało.
Tak, ja bardzo też zachęcam ludzi do tego, żeby próbowali swoich pomysłów. Nawet ostatnio prowadziłem slajdowisko i po tym slajdowisku napisała do mnie taka pani, że stwierdziła, że przejdzie wszystkie ulice w swojej wsi. I to było też takie fajne doświadczenie, bo mnie bardzo cieszy to, że coś, co zrobiłem, wpływa na inne osoby.
Jest inspiracją.
Bo nie wiem, czy wiecie, ale w Polsce jedna czwarta ludzi nie chodzi. To znaczy w ciągu dnia nie pokonują pieszo odległości powyżej jakby 10-minutowego spaceru, co jest bardzo też ma negatywne skutki dla zdrowia.
Ja chodzę.
To dobrze. Więc zachęcam do tego i gdyby ktoś chciał mnie obserwować, to zapraszam z jednej strony na swój blog średniozaawansowany.pl lub do social mediów można pisać.
Ja już powiedziałem, że się program kończy, ale muszę cię jeszcze zapytać. Jak już nie chodzisz po tych ulicach, to dużo chodzisz generalnie?
Ja dużo jeżdżę na rowerze. Przede wszystkim, więc rzeczywiście wróciłem trochę do jazdy na rowerze i wróciłem do takiego bardziej zaawansowanego sportu, czyli biegania, trochę siłowni, bo przez to, że właśnie zacząłem te spacery, to po zakończeniu projektu zaczęło mi brakować aktywności. I to jest
fizycznie endorfin.
Tak. I to jest świetne, że można zacząć z takiego niskiego pułapu, pół godziny spaceru, czy 20 minut spaceru, i po pewnym czasie będzie to dla nas tak naturalne, że będziemy tego potrzebować na co dzień.
I tutaj zrobił nam się program o zdrowiu przy okazji, o turystyce, o poznawaniu miasta,
o Krakowie,
kwestiach urbanistycznych,
kulturze
miejskich. Jeżeli ktoś z urzędników ma ochotę się z nami skonsultować, to oczywiście zapraszamy.
bieguny@radiokraków.pl.
Kamil Bąbel był dzisiaj gościem Radia Kraków. Kamil, dzięki za inspirację, bo tak jak mówimy, to niekoniecznie trzeba zwiedzać cały świat, żeby poznawać.
Trzeba kupować bilet na inne kontynenty, bilet dookoła świata.
W takim razie, oczywiście przyszło mi do głowy wyzwanie, no to przejdę wszystkie ulice Nowej Huty.
Za 3 miesiące mówię, sprawdzam, Kubuś.
Dobrze, Kamil Bąbel, wielkie dzięki.
Bardzo dziękuję.
Kuba Niziński.
Bartek Lisiak, do usłyszenia.